Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Pokój dobro, zapraszam na poniedziałkowy wieczór biblijny, na spotkanie ze Słowem Bożym. Zatrzymajmy się chwilę przy tych tekstach, które wczoraj usłyszeliśmy w liturgii niedzielnej. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów. Księga Przysłów należy do ksiąg mądrościowych. Tytuł hebrajski Miszle Szelomoch znaczą przysłowia Salomona. Wiążą się z postacią wielkiego izraelskiego króla, chociaż całość treści pewnie nie pochodzi od samego Salomona, jest raczej próbą podsumowania ówczesnego stanu myśli. To sugerowane autorstwo miało pewnie na celu nadanie księdze powagi mocą królewskiego autorytetu. Ostatni rozdział Księgi Przysłów składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera mowę królowej do syna Lemuela, władcy arabskiego. To 31 rozdział Księgi Przysłów. Bardzo rzadko zdarza się w Starym Testamencie, by to kobieta pouczała mężczyznę. Matka przestrzega w tym tekście syna przed kobietami i alkoholem, które mogą utrudniać mu rządy. No jakże współczesne, nic nie zmieniające się pouczenie. Druga część to poemat o mądrości. Zapisany w ten sposób, że każdy wers rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego i stanowi pochwałę kobiety sprawiedliwej, współczującej ubogim, roztropnej, bojącej się Pana. Ową kobietą jest mądrość, która została przedstawiona jako przewyższająca wszelkie dobra ziemskie. Usłyszymy fragmenty wybrane z tej drugiej części, z tego rozdziału 31. To pochwała kobiety, która jest radością męża. Niewiasta symbolizuje też mądrość, która jest źródłem szczęścia każdego. Mądrość ta objawia się tym, że najwyższej wartości nie szuka w ulotnych dobrach ziemskich, lecz w pełnym bojaźni odniesieniu się do Boga. Bojaźń Boża może zaważyć na przyszłych losach człowieka. Posłuchajmy tego fragmentu. Z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze, przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. W tej dzielnej kobiecie z Księgi Przysłów widać model żony i matki, ale także, jak wspominaliśmy, ucieleśnioną Bożą mądrość. Te dwa obrazy nakładają się na siebie. Gdyby próbować dosłownie tłumaczyć ten tekst, niewiastę dzielną, któż znajdzie, dosłownie kobieta pełna mocy, silna, odważna, potężna, dzielna kobieta, mądrość Boża jest jak najcenniejszy skarb. Jej życiowa odwaga, skuteczność przypominają odwagę żołnierzy na polu bitwy. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Dosłownie łup, na łupie mu nie zbywa. Życie męża, dzielnej kobiety, ucznia mądrości Bożej jest jak wygrana bitwa. To życie bogate w łupy. Warto szukać tej mądrości Bożej. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Dosłownie to czyni dobrze, oznacza karmi, rodzi, rodzi dobro, jak drzewo rodzi słodkie migdały. O wełnę i lę się stara, pracuje starannie rękami, dosłownie pracuje z upodobaniem. Jej praca z miłości jest tak samo wartościowa, jak studiowanie Tory i upodobanie w prawie Pana, o czym mówi psalm pierwszy, że błogosławiony człowiek, który nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Mężczyzna miał przede wszystkim studiować Torę, z tego czerpał mądrość, życie. A kobieta, jej praca oparta czy wynikająca z miłości, która karmi, rodzi, rodzi dobro, rodzi dzieci, daje życie, była tak samo ważna i tak samo cenna, jak to pobożne studiowanie Tory. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Wdzięk potrafi być kłamstwem, często skrywa pustkę. Piękno jest jak podmuch wiatru, para. Ciekawe, że tego samego słowa używa Kohelet na określenie marność. Jedyne, co trwa, to bojaźń Boża, która w tej literaturze mądrościowej Starego Testamentu jest początkiem wszelkiej mądrości. Nawet mamy echo tej mądrości w słowach bój się Boga, w tym naszym zawołaniu. W sensie bądź mądry, słuchaj tego, co mówi Pan Bóg, bój się Boga, w sensie uznaj Jego autorytet, uznaj Jego przykazania za bardziej wartościowe od tego, co Ty sądzisz czy myślisz. Kobieta i mądrość Boża pozostają zawsze piękne, ponieważ są zasłuchane w Boże Słowo. To zaproszenie również dla nas, by słuchać Bożego Słowa, ufając, że z tego zrodzi się w nas też piękno życia. Jej wartość przewyższa perły. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę i posłuchajmy fragmentu listu do Tesaloniczan.
Pana nad Tobą rozbłyska. Powstań.
usłyszymy za chwilę fragment pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. To już ostatni rozdział tego listu. Przypomnijmy, że ten pierwszy list do Tesaloniczan jest uznawany za najstarsze pismo Nowego Testamentu. Paweł napisał je zaraz po założeniu wspólnoty i opuszczeniu Tesaloniki z powodu nieprzychylności mieszkających tam Żydów. List powstaje między 49 a 52 rokiem po Chrystusie i mówi, odpowiadając na wątpliwości Tesaloniczan, o czasie przyszłym, o tym, co nas czeka. Apostoł, używając popularnej wówczas stylistyki apokaliptycznej, zapewnia, że udział w radości niebieskiej będzie dotyczył zarówno zmarłych, którzy w dniu ostatecznym zostaną przywróceni do życia, jak i tych, którzy dożyją do tego momentu i przeżyją ten moment paruzji, spotkania z Chrystusem. Usłyszymy ten fragment, w którym Paweł zapowiada dni ostateczne. Zwróćmy uwagę na zapowiedź apostoła, że przyjdzie dzień pański niespodziewanie. Zauważmy, że Paweł zachęca do czujności, która polega na przestrzeganiu Bożych przykazań i wypełnianiu woli Bożej w każdym momencie życia, zarówno na początku, jak i u kresu. Posłuchajmy czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Duch Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Ten Duch Pański, Paweł nawiązuje do nauczania proroków Starego Testamentu, do słów samego też Jezusa. Prorok Amos pisze o dniu, przed którym nikt nie ucieknie, a prorok Malachiasz opisuje Pana nagle przybywającego do świątyni, aby oczyścić swój lud. I Paweł podkreśla, wy bracia nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć. Wiemy, co ma nadejść, wiemy, czego się trzymać, wiemy, jak żyć, wiemy, co jest najważniejsze. Znamy Boże przykazania, poznaliśmy miłość Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, wołamy do Boga Abba Ojcze. Otrzymujemy dary Ducha Świętego, prosimy o tego Ducha. Jest z nami Maryja, nasza Matka, która wstawia się, wspiera za nami. Nie jesteśmy w ciemnościach, znamy cel, którym jest niebo, życie wieczne, że możemy przebaczać 77 razy, że możemy powstawać każdego dnia, wołać nieustannie w modlitwie: Panie Jezu, lituj się nade mną, pomóż mi, Jezu, ufam Tobie. Czuwajmy więc i bądźmy trzeźwi. Czujność, do której wzywa Paweł, jest tym wyzwaniem bardzo częstym. Jezus wzywa swoich uczniów do czujności. Syn Człowieczy przyjdzie jak potop za dni Noego, przynosząc nieubłagany sąd tym, którzy nie są przygotowani na Jego nadejście, mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Tesaloniczanie nie powinni dać się zwieść fałszywym prorokom, którzy głosili spokój i bezpieczeństwo, ani trwać w ciemnościach niewiedzy i grzechu, aby ten dzień Pana ich nie zaskoczył. Paweł nazywa wierzących synami światłości, synami dnia. Światłość towarzyszy Bogu Stwórcy, który stwarza świat. Ta światłość towarzyszy, kiedy wyprowadza Izraela z Egiptu. Jest też znakiem Pana, kiedy wstępuje na Synaj, by zawrzeć przymierze. Chrześcijanie to dzieci światłości. są tym stworzeniem wyprowadzonym z niewoli grzechu, nazwani synami, należą do Pana, odkupieni Jego krwią, są synami Dnia Pańskiego. Dla nich ten dzień będzie dniem triumfu i radości, jeżeli tylko nie popadną w odwrętwienie, jeśli nie zasną, a sen to synonim śmierci, czyli nie odejdą od Pana, ale będą cierpliwie i ufnie czekać. Nie śpijmy więc, czuwajmy, bądźmy trzeźwi, wyczekujący Pana. Wiemy, co mamy robić. Niech Pan nam pomaga, byśmy przy tym trwali i też z ufnością, kiedy upadniemy, byśmy chcieli wracać, dać się podnieść Jego miłości przez sakrament pojednania. Za chwilę usłyszymy Ewangelię o talentach, którą dobrze znamy, ale którą warto przez chwilę przeanalizować. Powieść o talentach, którą za chwilę usłyszymy, wpisuje się w szereg tych przypowieści mających to odniesienie eschatologiczne tej przyszłości życia wiecznego. Było ostatnio o pannach, o tych mądrych, głupich, o tym czuwaniu. Zauważmy, że źródłem oceny i rzeczą decydującą o przyszłych losach sług, o których będziemy słuchać, jest zarządzanie otrzymanymi talentami. Bóg weryfikuje ich wierność względem podjętych zobowiązań. nie zaś względem siebie samego. Dobrze, sługo dobry, wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Posłuchajmy tego obszernego fragmentu i spróbujmy zatrzymać się nad poszczególnymi fragmentami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie, podobnie jak jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi, przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Bóg w podróży, jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w komentarzu do tego tekstu. Bóg, który stworzył ten świat, a następnie oddał go nam w dzierżawę, ukrywa się, patrząc, jak zarządzamy jego dobrami. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże jest tyle i aż dzierżawcą na tym świecie. Bóg daje nam talenty, zdolności, daje nam możliwości, daje nam odwagę, mądrość, wolną wolę. Jest z nami, jest blisko nas. W Chrystusie pokazał, że zostaje z nami bardzo blisko. W historii zbawienia pokazywał, że interesuje się losem swojego ludu, interweniował i interweniuje, ale nie zabiera nam wolności. Daje ten świat i pozwala nam być kreatywnym też w czynieniu dobra. Można zapytać się, ile waży talent, bo przecież każdy otrzymuje tutaj 5, 2, 1. Wydaje się, że ten jeden talent, no to tak niewiele. Ale to ogromna rozrzutność Boga, bo sługom, którzy otrzymali te talenty, ci słudzy mają świadomość ogromu bogactwa, jakie otrzymali. To było między 20 a 40 kg złota za jeden talent, czyli odpowiednio 1500, 1350 kg złota. Ogromny majątek. 350 kg złota otrzymać. Ale Bóg daje każdemu według zdolności i zawsze daje ponad miarę. Można się pytać, co jest tym talentem, bo przecież otrzymuje każdy według zdolności, więc tym talentem no, nie jest zdolność jakaś to, że ktoś umie grać na skrzypcach, czy umie rzeźbić, czy malować. To coś więcej. To dar życia, dar wiary, dar poznania Boga. Czy to życie pomnażamy, które otrzymaliśmy? W tym życiu każdy otrzymał według swych zdolności różne możliwości. Czy chcę pomnażać dobro, które otrzymałem, ryzykując, że pomylę się, czy też zakopuję, niszczę to swoje życie? Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Po dłuższym czasie powraca Pan i zaczyna się rozliczenie. Jak byli aktywni, twórczy. Do sług dobrych i wiernych mówi, dałem ci niewiele, byłeś wierny w małych rzeczach. Obiecuję jeszcze większą nagrodę. Wejście do radości Pana. Nie tyle jest ważne, ile zarobili, ale to, że byli aktywni. Pierwszy i drugi sługa otrzymuje tę samą pochwałę. Ale zaczyna się zbliżać trzeci ze sług i najpierw oskarża Pana o surowość, niesprawiedliwość. Czyżby zazdrościł towarzyszom? Dlaczego nie ucieszył się z tego, co dostał? Zakopał, czyli pogrzebał skarb, który dostał od Pana. Tłumaczy się, że się go bał. Strach przed Bogiem zabija twórcze życie. Biblia zaleca bojaźń wobec Pana, lecz nie ma ona nic wspólnego ze strachem. Bojaźń Boża to szacunek i miłość do Pana, którego mogę nie rozumieć, ale któremu jestem posłuszny, ponieważ jego drogi nieskończenie przekraczają moje. Odrzekł mu Pan, sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Lęk przed Bogiem, strach przed Bogiem sprawia, że zakopujemy, niszczymy swoje życie. Chrystus przychodzi, by pokazać nam, że Bóg jest naszym Ojcem. Tak uczy modlić się swoich uczniów. Sam woła Abba, Ojcze. W Chrystusie otrzymujemy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do odwagi, męstwa, gorliwości, wytrwałości, by czynić dobro. I nie chodzi tylko o to teraz, ile kto tego dobra zrobi, ile pomnoży, bo nawet leżąc na łóżku już w chorobie, wydając się, że po ludzku już nic nie mogę zrobić, mogę ofiarować to cierpienie, mogę modlić się, współczuć z Chrystusem, mogę wstawiać się za tych, którzy są obok. Każdy z nas ma tą łaskę od Boga, by życie pomnażać, by czynić z niego piękną symfonię, by grać w tej symfonii według jego zasad i na końcu zobaczyć, że dobre jest to moje życie, jeśli za nim idę. Pod koniec roku liturgicznego, bo za chwilę zaczniemy Adwent, Kościół przypomina nam o czasach ostatecznych, o sądzie, o tym, że nasze życie jest krótkie, kruche, ale że jest jedno i że jest piękne i że trzeba będzie zdać rachunek z tego życia, ale nie musimy się bać. Jeśli żyjemy w tej bojaźni Bożej, nie musimy się bać tego dnia przyjścia Pana, czy swojej śmierci, czy przyjścia na końcu czasów. Bóg obdarował wszystkich darami, które mają nam w tym pomóc. Od naszej decyzji zależy, czy ów skarb będziemy w sobie rozwijać, czy sparaliżowani strachem zakopiemy go w swych lękach. Bóg nie jest tylko sprawiedliwym sędzią, ale jest miłosiernym Ojcem. Od Niego otrzymaliśmy życie, więc żyjmy jak dzieci Boże. Prośmy o Ducha Świętego, by nam pozwalał, by nas wspierał, by nas uzdaniał do tego, byśmy nie zakopywali tego życia, które mamy, ale czynili je dobrym, pięknym, twórczym, byśmy pełnili wolę Bożą i bardziej bali się Boga, w sensie słuchali Jego przykazań niż własnych lęków czy strachów. Niech Pan nam pomaga w tym czasie. Z serca wszystkim błogosławię i pozdrawiam radiosłuchaczy naszego radia Ein Karim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Komielnej Czarnej.